Część pierwsza. Kim jesteś? Ale tak szczerze. List od Jenny. Życie nauczyło mnie, że istnieje nieskończona liczba ścieżek, które możemy wybrać. Niektóre są wydeptane i są na nich przewodnicy, którzy dobrze znają teren, podczas gdy inne są mniej wyraźne i trzeba przemierzać je w samotności, karczując sobie drogę przez zarośla. Gdy szukamy odpowiedzi dotyczących naszego życia i poszukujemy prawdy, często korzystamy z pomocy innych. Ale mam nadzieję, że ta część książki pomoże Ci wyciszyć hałas i spojrzeć najpierw do wewnątrz. Zanim zagłębimy się w aspekty taktyczne czy moje własne opowieści, musimy najpierw dokładnie przyjrzeć się historiom, które być może sama sobie opowiadasz na temat tego, kim jesteś. Przekonałam się, że jeśli nie zaczniemy od poznania samych siebie, to będzie nam trudno wykazać autentyczność we wszystkich aspektach naszego życia. Musimy nauczyć się, jak wyciszyć naszego wewnętrznego tyrana rodem z placu zabaw i dopuścić do głosu naszą intuicję. Jeśli uda Ci się wyciszyć na tyle, by pozwolić przemówić najgłębszej części Twojej osoby, to możesz być zaskoczona tym, co usłyszysz. Twoja nowo odkryta pewność siebie wkrótce zdusi Twoje niedowierzanie. Zapnij pasy. Jenna. Rozdział pierwszy. Łagodniejsze pytanie. Jak doznawać własnych uczuć? Jeśli nie potrafimy powiedzieć prawdy o sobie, nie potrafimy jej powiedzieć o innych. Virginia Woolf. Kiedy ostatni raz sporządziłaś sprawozdanie ze swojego życia? Taki pełny, całościowy spis, tak dokładny jak w kryminalistyce czy księgowości. Kiedy stanęłaś do bitwy na spojrzenia przed lustrem? Zgaduję, że gdybym zapytała Cię, jak często w ciągu dnia poświęcasz czas na zastanowienie się nad własnymi uczuciami, własnymi preferencjami, własnymi wyjątkowymi potrzebami, własnymi najskrytszymi pragnieniami, to pewnie zaokrąglałabyś swoją odpowiedź mocno w górę, prawda? Tak jak ja to robię u dentysty, gdy higienistka pyta mnie, jak często używam nici dentystycznej. Chyba co wieczór? Mruczę pod nosem. Tak jakby ona nie mogła się poznać. Powiem to najłagodniej, jak to tylko możliwe. Od teraz, od tego momentu, nie ściemniamy. Od dzisiaj stajemy w obliczu dwóch trudnych prawd. Po pierwsze, na pewno nie używamy nici dentystycznej wystarczająco często i po drugie, pozostajemy uśpione przez zbyt dużą część naszego życia. Jako internetowa edukatorka i promotorka przedsiębiorczyń często słyszę opowieści kobiet z całego świata, dla których długie fragmenty tygodnia wydają się jak kierowane przez autopilota. Co zaskakujące, nieźle się z tym czujemy. Dobrze, jestem zajęta. Świeci słońce. Maluch nie wczołgał się do naszego łóżka ostatniej nocy. Szefowi spodobała się prezentacja. Wakacje zarezerwowane. W ogrodzie rośliny posadzone. Zamek i guzik w dżinsach dopinają się. Ale w chwilach ciszy czujemy się niezadowolone, wycieńczone, wypalone albo wręcz uwięzione. Czegoś brakuje, ale my nie możemy dokładnie określić czego. Nie wiemy, co to jest. Jesteśmy w równym stopniu przytłoczone, jak i znudzone. Jesteśmy ambitne, ale mamy z tego powodu poczucie winy. Przestymulowane i samotne. Jesteśmy wykończone dźwiganiem całego tego mentalnego bagażu podczas współdzielonych podróży samochodem, w sklepie, w biurze, na siłowni i z powrotem w łóżku w nocy. Wiemy, że coś jest nie tak, ale nie możemy określić co. Dlatego szukamy sposobów na uczynienie życia lepszym. Wypróbowujemy technikę porannych stron, herbatkę z grzybów i jogę. Zapisujemy się do organizacji. Kupujemy w większości produkty ekologiczne. Planujemy wieczorne randki. Rzucamy pracę, bierzemy się za suchy styczeń. Zapisujemy się na ćwiczenia na rowerze stacjonarnym. Na kurs rodzicielstwa. Wynajmujemy sprzątaczkę. Postanawiamy pozbyć się starych rzeczy. Minimalizować. Radzić sobie z mniejszą ilością przedmiotów. Załatwiamy sobie nowy plan żywieniowy, nowy plan finansowy i nowy plan mieszkania. Tworzymy nowe rutyny, które ustawiamy jedna na drugiej niczym klocki Jenga i nigdy nie zatrzymujemy się, by zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę znajdujemy radość w przeżywanych dniach. Ponieważ gdybyśmy się zatrzymały, by zadać sobie pytanie, jak się naprawdę czujesz, to wiemy, że czasami odpowiedź byłaby następująca. Nie za dobrze. Żyjemy w sposób niezrównoważony dla ludzkiej duszy. Ciągłe ukrywanie, kim jesteśmy, oznacza, że w sposób nieunikniony zostajemy pogrzebane. Nie czujemy się dobrze jedynie dzięki temu, że sprawiamy takie wrażenie. Nie jest nam dobrze z tym, że musimy wytrwać jeszcze jeden dzień, jak w piosence zespołu Wilson Phillips. Być może nie wiemy dokładnie, co teraz robić, nie potrafimy pozbierać myśli, ale przynajmniej rozumiemy słowa „nie czuję się dobrze”. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałam ten szum. Gdy po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że też nie czuję się dobrze. Nie chciałam tego słyszeć, nie chciałam zwracać na to uwagi. Jednak od momentu, gdy dostrzegłam to, jak niezrównoważone jest moje życie, nie mogłam już tego zagłuszyć. Na długo przed stworzeniem popularnego podcastu i zdobyciem pozycji prezeski firmy, która edukuje kobiety na całym świecie w zakresie strategii biznesowych i marketingowych, i to zazwyczaj w wygodny sposób, z domu, byłam 10-latką, środkowym dzieckiem z Minnesoty, które miało na głowie to, co większość 10-latków pod koniec lat 90. Kurtki wiatrówki, prace domowe, które jeszcze wtedy były odrabiane na papierze, oraz nowe rolki. Byłam też piątoklasistką z talentem do podsłuchiwania nocnych rozmów rodzinnych. Moi rodzice nazywali mnie radarowe uszy, bo potrafiłam rozszyfrować szepty i mamrotania z drugiego końca pokoju. Świat dorosłych nieustannie mnie fascynował i nie mogłam się opanować, by nie posiedzieć jeszcze minutę dłużej, udając, że drzemię na sofie w salonie, a jednocześnie ze wszystkich sił starając się rozszyfrować dorosłe koncepcje, takie jak plany emerytalne 401k czy żylaki. Myślałam wtedy i myślę też teraz, że większość dorosłych rozmawia w taki sposób, jak gdyby dzieciaki nie słuchały i nie interesowały się tym, co się mówi. Uważam, że jest to po prostu nieprawda. To właśnie jedna z tych podsłuchanych dorosłych rozmów zmieniła trajektorię mojego życia oraz życia kogoś, kogo kochałam. Poszłam kiedyś z mamą odwiedzić kuzyna Majka, który cierpiał na porażenie czterokończynowe i mieszkał sam. Wybór samotnego życia wymagał ogromnej siły i pomysłowości, a my wszyscy podziwialiśmy kreatywność, z jaką zaadaptował się do otoczenia, które stawiało przed nim tak wiele wyzwań. W trakcie tamtej wizyty dowiedziałam się, że najtrudniejsze były dla niego noce, ponieważ jeśli chciało mu się pić, musiał czekać do rana, aż przyjdzie pomoc i poda mu wodę. Gdy słyszałam, jak o tym opowiada, poczułam delikatne ukłucie, mikrowezwanie do działania, przeczucie. Moją pierwszą myślą było: to nie w porządku. Drugą: być może potrafię jakoś pomóc. Następnego dnia, cały czas myśląc o Majku, wymyśliłam prototyp czegoś, co miało się stać moim super nowoczesnym wynalazkiem. Poręczny pomocnik popijania. Tak, teraz możecie się śmiać. Poprawiłam spinki we włosach, naszkicowałam projekt na papierze i zabrałam się do roboty. Rodzice nie wyśmiali mojego pomysłu, a wręcz mocno wspierali moje pragnienie znalezienia rozwiązania. Mama pomogła mi znaleźć stojak na kroplówki, a ja skonstruowałam zbiornik na wodę, wykorzystując w tym celu worek do kroplówki. Mój tata przyspawał ramię do stojaka tak, by sięgało szpitalnego łóżka. Poprosiłam swój gabinet dentystyczny, czy nie mogliby mi sprezentować kilku tych końcówek, które wysysają ci ślinę z ust. Po kilku tygodniach miałam już wszystko poskładane i voilà! Mój kuzyn miał teraz dostęp do wody w środku nocy. Wtedy po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że wywieranie wpływu może po prostu sprowadzać się do zauważania i reagowania na bezpośrednie potrzeby. Twoje lub kogoś innego. Że prosty pomysł może potencjalnie zmienić czyjeś życie. Raz jeszcze, twoje lub innej osoby. Tak naprawdę ten poręczny pomocnik popijania zapewnił mi eksponowane miejsce na targach wynalazców stanu Minnesota. Zapewnił też mojemu krewnemu spokojniejszy, bardziej komfortowy sen. Chcesz poczytać o innych poszukiwaczkach celów, których marzenia zaczęły się od reakcji na potrzebę pojawiającą się w ich życiu? Wejdź na www.jennakutcher.com/more. Chcę, byś wyniosła z tej historii następującą sprawę. Co mogłoby się wydarzyć, gdybym nie posłuchała tego delikatnego wewnętrznego ukłucia, tego cichego przeczucia, tego uczucia, które wskazało problem w moim własnym małym świecie, taki, który sobie uświadomiłam i nie bałam się spróbować go pokonać. Co by było, gdybym znalazła dla tego problemu jakieś usprawiedliwienie lub odciągnęła od niego uwagę na tyle długo, by o nim zapomnieć? Lub gdybym założyła, że ktoś inny go rozwiąże? Co by było, gdybym go zupełnie zignorowała? Łatwo jest zagadać własne uczucia, wykreślić siebie jako część rozwiązania lub zaprzeczyć temu, co się widzi. Ileż to razy w trakcie dnia ignorujemy kiełkujące przeczucie, że coś jest nie w porządku? Ile razy połykamy to uczucie zamiast pójść za nim i wymyślić coś, co zmieni to, co jest nie w porządku, w coś, co jest okej? Reakcja polegająca na zagadywaniu naszych uczuć jest zakorzeniona w większości z nas od pierwszego razu, gdy przewrócimy się na placu zabaw, a kochający opiekun otrze nam łzy i powie, żeby nie płakać. Możemy być wdzięczne każdej dorosłej osobie, która poprowadziła nas przez dzieciństwo, mając, jak jej się wydawało, dobre intencje. Ale możemy też zadać sobie pytanie, czy same chcemy wnieść te same intencje w naszą własną dorosłość. Bądźmy szczere. Większość z nas wyrosła na tym samym placu zabaw i zinternalizowała jakąś wersję tej samej mantry. Nie przekraczaj granic. Nie drażnij innych. Nie rób szumu. Nie bądź emocjonalna. Dlatego połykamy przeczucia. Ignorujemy uczucia. Robimy zadowoloną minę, uśmiechamy się, kiwamy głowami i idziemy dalej. Oto, co warto jednak podrażnić. Własną perspektywę. Twoje spostrzeżenia, pytania i wątpliwości. Twoje myśli. Twoje pragnienia. Twoje fizjologiczne reakcje na rzeczy dobre, złe, wspaniałe i całkowicie nie do przyjęcia. Na twoje uczucia. Chociaż uczucia to nie zawsze fakty, mają one fundamentalne znaczenie. Pulsują w twoich żyłach z jakiegoś powodu, a ten powód to nie tylko utrzymywanie cię przy życiu. Ten powód to pobudzenie cię do życia. Znowu i znowu i znowu. Psycholożka kliniczna dr Lara Fielding ujęła to w zwięzły sposób. W rzeczywistości nasze emocje pełnią podstawową funkcję w łączeniu nas z tym, co jest naprawdę ważne. Emocje sygnalizują potrzebę. Każda emocja informuje nas o tym, co jest dla nas cenne i co leży nam na sercu. Właśnie dlatego tak wiele z nas chodzi po tej planecie niczym osoby obce dla samych siebie, nie wiedząc, kim jesteśmy i co z tym począć. Znieczuliłyśmy nasze uczucia i przestałyśmy zadawać sobie istotne pytania. Co cenimy? Co leży nam na sercu? Czego za nic w świecie nie chcemy już robić? Jak się czujemy? Ale tak szczerze. Cholera, nawet jeśli to wiemy, jesteśmy zbyt zajęte uśmiechaniem się i kiwaniem głowami w stronę kolesia, który właśnie skubnął nam miejsce parkingowe. Czasami idziemy przez życie nie wiedząc, kim jesteśmy, ponieważ nie wiemy nawet, jak tak naprawdę się czujemy. Świat rzuca dookoła sloganami, które mówią nam, jak powinnyśmy się czuć, lub zachęca nas do ignorowania własnych uczuć, zamiast okazywania im szacunku. Wyższość ducha nad materią. Bez pracy nie ma kołaczy. Pchaj, pchaj porządnie. No dobra, ten ostatni to z piosenki zespołu Salt and Pepper, ale wiesz, o co mi chodzi, no nie? Mówi się nam, że mamy pomijać trudne rzeczy, wyśmiać je, rozchmurzyć się. Uśmiechaj się częściej. Szczerze mówiąc, slogan marketingowy, który każe mi się uśmiechać, zazwyczaj sprawia, że mam ochotę zrobić coś odwrotnego. Nigdy nie zatrzymujemy się, by zakwestionować to, co nam wmówiono. Na przykład, dlaczego szczęście musi być moją domyślną wartością? Dlaczego muszę odcinać każdą emocję, która mogłaby sprawić, że inni poczują się niekomfortowo? Dlaczego nie mogę wykrzyczeć, to nie w porządku? Uwaga, spoiler, ponieważ wtedy musiałabym coś z tym zrobić.